Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. W tym odcinku chciałbym poopowiadać o wnioskach, które wysnułem za oceanem, a które to te wnioski mogą się przysłużyć marketingowi w polskich firmach. Będą to konkretnie rzeczy związane z tym, jak robić marketing po amerykańsku. Bo ostatnie kilkanaście dni spędziłem na kontynencie amerykańskim, przemierzając dokładnie wschodnie wybrzeże USA oraz Kanadę. I mimo to, że przed wyjazdem mocno fascynowałem się Stanami Zjednoczonymi, to dopiero wizyta na żywo pokazała mi, jak ciekawy jest to kraj i jednocześnie jak wiele możemy się nauczyć od nich pod kątem biznesowym. Swoje spostrzeżenia właśnie dotyczące marketingu i biznesu zapisałem w formie notatek i nimi zamierzam się podzielić. I po pierwsze, to co zauważyłem, to jest to, że tam albo się wyróżniasz, albo znikasz. USA to jest bardzo, bardzo zatłoczony rynek. W samych Stanach Zjednoczonych jest około 33 milionów małych firm, które łącznie stanowią 99,9 wszystkich firm w Stanach. Natomiast do tego dochodzi nam jakieś 1,7 miliona tradycyjnych korporacji. I to jest panorama tego. Jakby tego nie policzyć, dochodzą nam jeszcze setki milionów firm z całego świata, które walczą o swój procencik udziału na tym anglojęzycznym rynku. Każdy chce ugryźć kawałek z takiego wielkiego tortu. No i mimo, że ten rynek jest przeogromny, bo Stany Zjednoczone liczą 331 milionów mieszkańców, czyli można byłoby powiedzieć plus minus 10 razy tyle, co w Polsce, no to niemal w każdej branży konkurencja działa na niesamowicie wysokim poziomie. Tutaj nie wystarczy po prostu być, odpowiadać w stylu tak, mamy, zapraszamy, tylko trzeba się czymś wyróżnić, trzeba czymś przyciągać, mieć coś innego niż wszyscy, być zdefiniowanym do konkretnej grupy docelowej, no inaczej ginie się w szarym tłumie. Nic dziwnego, że większość rozwiązań marketingowych dociera do nas właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Na amerykańskiej ziemi czuć, że te teorie są po coś. To całe mówienie o UVP, USP, Start with Why, Jobs to be Done, to ma sens. No bo bez tego przepadasz. Zawsze znajdzie się ktoś większy, lepszy, bardziej zmotywowany lub odważniejszy, jeżeli chodzi o kreatywność na przykład. Pierwszy przykład z brzegu. Mała miejscowość, ścianka do robienia selfie, nawet w zwykłej lodziarni. Cała zabawa, zrób zdjęcie swoich lodów i oznacz nas na Instagramie. To jest taki mały detal, ale w Stanach jest ich naprawdę mnóstwo, bo w takim przypadku na przykład tej lodziarni to ludzie tworzą ci content, który ty później republikujesz u siebie. I ja zauważyłem bardzo duże dysproporcje pomiędzy dopracowanymi biznesami, które miały wysokie opinie, do których ustawiały się później kolejki, a tymi, które zrobiły cokolwiek, po prostu były na odpiernicz, no i świeciły pustkami. To, co jest bardzo istotne z tej części, to to, żeby mieć swój wyróżnik, mieć jakiś element, że można byłoby powiedzieć, że jest się jakimś. Warto wyjść z tej czarno-białej tonacji kolorystycznej, wyłamać się i ubrać jakąś bardziej oryginalną barwę. Po drugie, to co zauważyłem, to w Stanach content marketing jest królem. No bo przykładowo, co widzisz oczyma wyobraźni, kiedy myślisz o opakowaniu czekolady? Jakąś grafikę z kakaowcem, skład tej czekolady, kaloryczność, kod kreskowy. No w USA wpychają tam również content marketing. Na okładkach, opakowaniach czekolad na przykład były opisy tego, jaki sposób należy ją spożywać, aby zmaksymalizować smak. Edukacja klientów ponad wszystko, no bo produkt musi być czymś więcej niż namacalną rzeczą, musi być doświadczeniem. Oni za pośrednictwem tejże edukacji budują doświadczenia zakupowe. I na przykład na tej czekoladzie, oprócz kilku innych rzeczy, żeby jej jakoś nie gryźć i nie jeść na wyścigi, no to była podpowiedź, żeby dać się jej rozpuścić, bo wtedy będą wyczuwalne nuty smakowe bardziej złożone. A przy okazji maksymalizacji, jak jesteśmy, maksymalizacji doświadczeń, ale też maksymalizacji objętości, to Amerykanie udowadniają, że wielkość ma znaczenie. Mają największe budynki, największe samochody, największe mosty, największe drogi, a nawet największych ludzi. Wszystko jest naprawdę gigantyczne. Mają jakąś manię wielkości. Restauracje są wielkości supermarketów. Można zapomnieć o małych kawiarenkach, które znamy z krajów basenu Morza Śródziemnego. Przykładowo sprzedają soki w 4-galonowych baniakach, gdzie jeden galon to 3,8 litra, czekoladę w 400-gramowych tabliczkach. Ja naprawdę bałem się zamawiać tam rzeczy z oznaczeniem Big, XL, Extra Size, no bo to po prostu było ponad siłę, nie do przejedzenia lub wypicia, jak dostajesz kawę w wiadrze. Dla przykładu, średniej wielkości kawa w kawiarni ma 400 ml, zamawiałem małą. Więc tutaj naprawdę duże rzeczy, ale też wszędzie opatrzone edukacją. Po trzecie, było tam mnóstwo produktów szytych na miarę. I ten frazes szycia na miarę nabiera zupełnie innego znaczenia, bo każdy produkt jest dla kogoś. To nie znaczy, że oni szyją dla każdej grupy docelowej, tylko wybrali sobie jedną, dla której są najlepszym rozwiązaniem na świecie. Zawężają swoje grupy docelowe. W efekcie mamy na przykład zapach patrioty, czyli wodę kolońską dla prawdziwych Amerykanów, którzy kochają grilla tak samo jak drugą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Inny przykład. Kiedy idziesz na siłownię, to na przykład dowiadujesz się, że to jest siłownia dla tych ludzi, którzy nie będą narzekali, nie będą krytykowali. Na ścianie na przykład wisi coś takiego jak lung alarm dla buców. To zachęca do przyjścia mniej zaawansowane osoby. Na przykład to jest też siłownia, w której nie można mieć koszulek na takich bezrękawników, potocznie nazwanych żonobijkami, tylko trzeba też zasłaniać w jakimś stopniu swoje ciało. Więc jak to można przełożyć na swój biznes? Odpowiedzieć sobie na pytanie, kto tak naprawdę jest twoim klientem. Być może, jeżeli prowadzisz kawiarnię, wcale nie chcesz dotrzeć do pasjonatów dobrej kawy, ale na przykład do fanów Harry'ego Pottera, którzy w kawiarni chcą się poczuć niejako jak w Hogwarcie. To spore zawężenie grupy, ale jednocześnie niepowtarzalny wyróżnik, o którym da się coś powiedzieć. A przy okazji treningów spotkała mnie jeszcze jedna rzecz, czyli taka maksymalizacja zasobów w celu maksymalizacji zysków. No bo kto by przypuszczał, że na przykład w klubie taekwondo, czyli sportów walki, sportów kopanych, można zorganizować imprezę urodzinową. No i to jest właśnie optymalizacja biznesu i wykorzystania swojej infrastruktury. Punkt czwarty. W punkcie trzecim mówiliśmy o tym, że biznes powinien być dopasowany do grupy docelowej. Jednocześnie każdy tworzy jakąś odrębność. Każdy biznes tworzy coś odrębnego. Natomiast w punkcie czwartym właśnie jest to, że każdy znajdzie tu dzięki temu coś dla siebie. Jeżeli chodzi o produkty czy usługi, różnorodność jest ogromna. Jeżeli wrócimy do tej siłowni, o której przed chwilą mówiłem, to tam jak zwykle znajduje się sekcja rowerków, bieżni, wioślarzy czy steperów. I nad każdą z tych sekcji uruchomiony jest telewizor na innym kanale telewizyjnym, znaczy inny kanał nadaje. W ten sposób jedni chcą oglądać wiadomości, drudzy giełdę, trzeci jakieś sporty drużynowe, czwarci sporty walki i tak dalej, i tak dalej. Czyli siadasz sobie przed sekcją i przed tobą leci telewizja, która nadaje to, co ty chcesz oglądać. Tutaj można byłoby się pośmiać, że w tym dopasowaniu idą aż do tego stopnia, że mają kręgielnie dla leworęcznych, którzy grają tylko w zielonych butach w dni nieparzyste. Jeżeli chodzi o możliwości wyboru, to mamy całe alejki z płatkami owsianymi, płatkami takimi kukurydzianymi. Mamy olbrzymie działy z czekoladą, z różnymi słodkościami. Niezliczone modele napojów gazowanych, Coca-Cola o smaku ziemniaków i tak dalej. Czego tam człowiek nie zobaczył, no to naprawdę nie istnieje. Wszystkie możliwe warianty połączenia smaków, aromatów, wielkości, objętości, opakowań, a już nie mówię o suplementach, które były tam dosłownie na każdą możliwą dolegliwość, a leki przeciwbólowe były na dowolnie wymienioną część ciała, można było sobie wybrać, przebierać. Potem na koniec tak się okazywało, że ten sam jest skład, niezależnie czy to lek na stawy, ból żył, czy ból głowy, czy ból oka, to i tak na koniec się okazywało, że tam jest paracetamol albo ibuprofen, no ale to już zostawmy na inną okazję, no bo klient finałów nie musi wiedzieć, jakiego środka potrzebuje, żeby uleczyć swój ból, albo uśmierzyć, albo otępić układ nerwowy, no to on potrzebuje raczej wiedzieć, co go boli i po prostu wybiera to z półki. I kolejna rzecz, która tu się pojawia, to jest maksymalne uatrakcyjnienie. I w punkcie piątym mam to, że nie chodzi o produkt, a o doświadczenie. I trochę o tym się już pojawiło przed chwilą, ale myślę, że to jest na tyle ważne, że zasługuje na osobne wspomnienie. Bo sklepy, a nawet muzea zapewniają doświadczenia. oprócz samego przekazywania informacji w stylu dzisiaj jest promocja na pomidory w puszce, czy znajdziesz u nas dzieła Granta Wooda, pojawiają się dedykowane materiały promocyjne w formie wideo na telewizorach rozmieszczonych co kilka metrów. Często w muzeach, w takich atrakcjach są sale kinowe, które opowiadają historię danego obiektu, jak to powstawało, na co to wpływa i pokazują bardzo wiele różnych elementów, które niesamowicie zwiększają atrakcyjność przekazu, bo tam są pewne rzeźby, tam są pewne miniatury, manekiny, są gadżety, są bryczki z danego na przykład epoki i dowiadujesz się więcej z materiału wideo. Oczywiście z czasem ten efekt traci na sile, bo myślałem, że trafiłem akurat do jakiegoś super wybitnego miejsca muzeum, a tam się okazuje, że każdy, dosłownie każde miejsce ma dodatkowe atrakcje i to nie jest tylko wartość sama w sobie, tylko ta wartość jest poszerzona, takie extra mile można byłoby nazwać. Właściciele sklepów wymyślają coraz to nowe sztuczki, na przykład sam potykacz przed restauracją nie wystarczy, to już było, ale na przykład żonglujący nożami kucharz, który śpiewa gotując potrawę na dwumetrowym ogniu, no to jest coś, co robi wrażenie, czegoś, czego nie da się zapomnieć, coś, co jest pokazywane na Instagramie, ta restauracja, akurat w tym wypadku japońska, jest po prostu bardzo chętnie udostępniana. I tu bardzo ważne, wniosek jest taki, że oni udowadniają, że absolutnie ze wszystkiego da się zrobić sztukę, ze wszystkiego da się zrobić doświadczenie, tylko trzeba się odrobinę postarać. Oni już muszą się starać, my jeszcze nie musimy, ale dzięki tym dodatkowym staraniom jesteśmy w stanie wyprzedzać konkurencję. I to jest coś, do czego Cię chcę zachęcić. Punkt szósty odnosi się do maksymy Vox Populi Vox Dei. Czyli chcesz mieć kolejkę przed sklepem? Zadbaj o dobre opinie w Google. Wystarczy, że dany lokal ma dużo dobrych opinii, a ustawiają się przed nim kolejki. Dowód na to praktyczny jest taki, że w trakcie kilkunastodniowej eskapady podróżowałem razem z tatą od miejsca do miejsca, głównie kierując się gwiazdkami w Google. Dotyczyło to wyboru atrakcji typu muzeum, restauracji, hoteli, a także sklepów. Po prostu podjeżdżaliśmy na obrzeża danego miasta i z auta na spontanie wybieraliśmy najwyżej oceniane miejsca. No i co tu dużo mówić, te rzeczy, które mają dużo opinii, budziły nie tylko moje zaufanie, ale też innych, no bo trzeba było poczekać za każdym razem praktycznie w kolejce. Jeżeli damy klientom dojść do głosu, jeżeli stworzymy takie miejsce, które oni będą chcieli opiniować, no to możemy się spodziewać bardzo dużego zainteresowania. Kolejna z rzeczy to jest Blue Ocean wprost za oceanu. Taki wniosek sobie zapisałem i myślę, że to jest wprost inicjatywa, która mówi o tym, że im więcej świata zwiedzamy, tym też szerszą mamy perspektywę. To jest takie moje skromne zdanie, które sprawdziło się po raz kolejny w Stanach Zjednoczonych, bo z perspektywy przedsiębiorcy, który myśli o rozwijaniu biznesu oraz wprowadzaniu na rynek czegoś unikalnego, wizyta w Stanach jest doświadczeniem niemal metafizycznym, bo w Stanach są biznesy, których jeszcze nie ma w Polsce. Wow! Mają tam rzeczy, których my nie mamy. Przykład, no na przykład maszyny wendingowe do dorabiania kluczy. Czyli wrzucasz klucz, płacisz i za moment masz już dwa klucze. Niesamowicie proste, ciekawe. Mówi się, że sztuczna inteligencja zastąpi specjalistów, ale fachowców już też. Co ciekawe. Więc kolejna z tych rzeczy jest taka, że jeżeli tam nie ma zakazu na coś, to można to robić. Wiele rzeczy jest nieuregulowanych. Te rzeczy nie mają jakiegoś tam obostrzenia przepisów, więc zostawiają przestrzeń do dodatkowej interpretacji. Przykładowo są osiedla, które aby dobrze wyglądać, tworzą zasady dotyczące na przykład minimalnej powierzchni mieszkaniowej, aby te wszystkie domy były mniej więcej tej samej wielkości, a także ograniczają dostęp do ilości tej elewacji, którą można dać. Więc w związku z tym są podobne i jak jedziemy sobie takim osiedlem, to wygląda to jak właśnie na tych amerykańskich filmach. To są plany zagospodarowania przestrzennego, które właśnie za to odpowiadają. No i bardzo miło to wygląda dla oka. Dziewiąty punkt jest takim wnioskiem dosyć ciekawym, bo okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych offline ten biznes brick and mortar ma się bardzo dobrze. Jest jeden warunek. Sklepy stacjonarne muszą w przypadku offline dawać więcej niż e-sklepy, czyli coś więcej poza produktem, ceną i jakąś tam obsługą. Dlatego w ramach walki zapewniają ogromny wybór, możliwości testowania oraz spektakularną ekspozycję. I genialnym przykładem jest coś, co polecam sobie wygooglować, to jest Bass Pro Shop, bo to nie jest zwykły sklep. To jest dosłownie inna rzeczywistość. Po przekroczeniu progu tego sklepu czujesz się jak, jakby to powiedzieć, Indiana Jones. Fani polowania, wędkarstwa i kempingów zostaną dosłownie urzeczeni. Ale nie tylko oni, bo W środku sklepu są wodospady, akwaria z rybami, ekspozycje zwierząt, tysiące produktów każdego rodzaju, od przynęt, przez strzelby, naboje, aż pokłady i 300-konne łodzie motorowe. Te mniejsze łodzie motorowe oczywiście też są. Dla mnie to był taki olbrzymi sklep z zabawkami dla dorosłych, nie mylić z gadżetami erotycznymi, ale z zabawkami, właśnie strzelbami, jakimiś pojazdami. Wyglądało to niesamowicie i bajkowo. I to jest powód, dla którego ktoś miałby opuścić swoją wygodną kanapę i udać się, żeby czegoś doświadczyć. I żeby doświadczyć i poczuć się dobrze, to musi stać się gościem. I to jest punkt 10. Gość to ktoś, kto czuje się dobrze w twoim biznesie. Warto wziąć pod uwagę jeden fakt, taki drobny, że są różne mniejszości w Stanach Zjednoczonych. Mniejszości, większości, jak już zwał, tak zwał. Ale na przykład skala otyłości w USA wynosi 42% niecałe. Tyle osób choruje na otyłość. I widać to dosłownie na każdym kroku, szczególnie w mniejszych miastach. Z mojej perspektywy w centrum metropolii nie dość, że mamy turystów, to też jest większa świadomość na temat zdrowia. Jednak biznes to nie tylko Manhattan, to nie tylko Chicago, Los Angeles i duże miasta. To są również wioski. Więc biznes przystosowuje się do tych realiów i daje, gra na tych zasadach, które są możliwe bez uprawiania jakiegoś body shamingu. Chociaż ja mam wrażenie, że to częściowo jest też sprawa tego, że te osoby nie są świadome, że gdy zjedzą kilogramową paczkę chipsów i zapiją to wszystko 4 litrami soku pomarańczowego, mocno doprawionego cukrem, no to nie ma szans, że ich organizm to przetrawi. Informują o kaloriach, o porcjach i tak dalej, ile się powinno jeść, no ale niewiele jest akcji, które by mówiły, ile człowiek w normalnych warunkach może zjeść. No bo ja przykładowo mam 1,83 m wzrostu, ważę około 90 kg i przykładowo, gdy mam dni nietreningowe, a na dodatek cały dzień siedzę przy komputerze z krótką przerwą na spacer z psem, to moje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne według urządzeń pomiarowych wynosi 1750 kalorii. A przykładowo w jednym burgerze typu fast food mamy około 1000 kalorii, czyli potrzeba mojego 90-minutowego intensywnego treningu bokserskiego, aby wyjść na zero po zjedzeniu z takiego fast fooda, jeżeli on jest dodatkowy. A to jest tylko no, mała kanapeczka, jakby nie popatrzeć. Tego się tam nie mówi w taki bezpośredni sposób i wiele osób tego nie potrafi sobie wyobrazić, więc skoro są takie paczki, no to tam 400-gramowa czekolada, czy właśnie ten 4-litrowy blisko sok, no to to jest na raz. No i właśnie z tego to wynika. Oczywiście pewnie powodów jest wiele, ale to są jakieś takie moje domysły. Większe sklepy, idąc na fali tej otyłości, typu Walmart, typu Jewel Osco, udostępniają wózki dla otyłych. Podobnie w sklepach z ubraniami są sekcje z odzieżą tall and big dla ludzi wysokich, dużych. Jest to spora grupa docelowa, o której przychylność i pieniądze walczą sieci sklepów. 11. Ostatni punkt, który tutaj mi został na liście, to jest to, że amerykańscy przedsiębiorcy, ale też klienci kochają kupony i programy lojalnościowe. Dają je dosłownie wszędzie. Wszystko po to, aby klient nie poprzestał na pojedynczych zakupach, bo przy tak konkurencyjnym rynku pierwszy zakup często nawet nie pokrywa kosztu pozyskania klienta, a dopiero kolejne transakcje lojalnego i zadowolonego klienta przynoszą zysk. Ja wiem, że trudno to sobie w Polsce wyobrazić. To jest marketing B2C, to o czym tutaj mówię, ale to kierunek, w którym zmierzamy. I gdyby tego było mało, w sklepach stacjonarnych promowany jest jeszcze e-program lojalnościowy, do zakupów dodawane są kupony, czyli po wydrukowaniu paragonu masz doczepiony specjalny świstek, nazwijmy to, na którym jest dodatkowy rabat, ważny tylko na przykład przez 24 godziny w sklepie internetowej firmy, w której robisz zakupy offline. Zaproszenia do założenia konta w aplikacjach mobilnych, gdzie będziesz mieć dodatkowe rabaty, a tak samo już tutaj szczytem wszystkiego była restauracja Panera Bread, gdzie zamówiłem sobie pierwszy posiłek w Stanach i wybierając sobie dania, trafiłem na takie, które było niedostępne dla ludzi z ulicy. Trzeba było być członkiem klubu, a żeby być członkiem klubu newsletterowego, to trzeba było podać swojego maila. Możesz sobie zadać pytanie, jak wybrałem danie, trzeba było podać maila, to czy się zapisałem, czy nie. To są rozwiązania, które sfotografowałem, zapisałem, mam również dokumentację tego na blogu, więc jeżeli wejdziesz na wojciechbizup.pl, trafisz na mojego bloga, bo ja ze takiego swojego backgroundu kompetencji jestem copywriterem, słowo pisane jest dla mnie pierwszym słowem, słowo mówione to jest coś, co nabyłem, czego się nauczyłem i właśnie prowadzę podcast, więc jeżeli lubisz też czytać, to dużo publikuję na blogu, tam są zdjęcia tych rzeczy, o których tutaj mówię, a jeżeli chcesz sprawdzić, które z tych rozwiązań sprawdzą się w Twoim biznesie, w Twoim przypadku, to zapraszam do rozmowy. A teraz liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.